Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
4 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję częstochowskiego Radia Fiat o powołaniach. Materiał przygotowała Aleksandra Mieczyńska. Zapraszamy.
Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Trzymam w ręku płytę audio ze szczególnymi bardzo nagraniami. Wiele godzin, bo chyba 7 aż.
Tak, dokładnie.
7 godzin nagrań świadectw, historii, opowieści, rekolekcji, być może nawet sióstr, kobiet, które zdecydowały się na życie zakonne. Skąd taki pomysł Chrystusowców?
To jest długa historia. Myślę, że trzeba
mamy
to...
Mamy czas.
Tak, mamy czas, no to się cieszę. Ja sam byłem swego czasu powołaniowcem, duszpasterzem powołań w naszym zgromadzeniu Chrystusowców i widziałem, jak dzisiaj obok ciekawych kateches, różnych form ewangelizacji, mówienia o Panu Bogu, które docierają do młodego człowieka, potrzeba radosnego świadectwa osoby, która idzie za Chrystusem, by takiej młodej osobie pomóc podjąć decyzję, gdy ta gdzieś w głębi słyszy takie Boże wezwanie, pójdź za mną. Żadne nasze pouczanie, nie bój się, nie lękaj, nic nie daj, jak nie usłyszy, nie zobaczy osoby, która też przed takim dylematem kiedyś stała, a jednak zgodziła się wspaniałomyślnie, radośnie, nie bez lęku powiedzieć Bogu tak i tą drogą kroczyć. I pomyślałem sobie, że ponieważ o księżach dużo się mówi, oni gdzieś tam się raz po raz pokazują w mediach, w telewizji, widać ich, są na piedestale, choćby przez to, że sprawują msze święte, głoszą kazania, a siostry są gdzieś tam na zapleczu, gdzieś tam w tyle, takie służebne mają prace. Pomyślałem sobie, że czas pomóc siostrom w tej kwestii powołaniowej. Gdzieś te sprawy powołaniowe leżą mi mocno na sercu, ponieważ lubię mikrofon i lubię dyktafon. Gdzieś tam związany jestem z jednym czy drugą stacją radiową. Będąc tu i ówdzie, zacząłem zbierać, pytać siostry, czy się zgodzą, opowiedzieć o swojej drodze życia i potem powstał pomysł, żeby to zebrać w całość i oczywiście przesłać do różnych stacji radiowych w Polsce, a jednocześnie wydać to na płycie i wręczać przy okazji różnych rekolekcji różnym dziewczętom, ale nie tylko, bo jak pani zauważyła, to może też posłużyć jako swego rodzaju rekolekcje, ponieważ te siostry starsze, młodsze, z różnym stażem życia zakonnego opowiadają po prostu swoją historię życia z Panem Bogiem. I myślę, że to jest jakaś forma przemówienia do młodego człowieka, a taki pierwszy moment jeszcze wracając do sedna pytania, skąd taki pomysł, pracowałem w Niemczech i byłem na takim sympozjum w Schönstadt, to jest takie piękne miejsce w południowo-zachodnich Niemczech, gdzie jest sanktuarium maryjne i tam miała przemówienie jedna z sióstr schönstadtskich, Polka, i kiedy ją słuchałem, widziałem, jakie było zainteresowanie księży, niektórzy byli zadowoleni, nie, i tak sobie myślę, biedne siostry, kto ich słucha, jak im pomóc, i takie natchnienie, Sokołowski, weź coś zrób coś, i tak powstał pomysł, żeby te świadectwa zebrać.
Kobiety w kościele ważne są przecież.
Nie chcę tutaj umniejszać roli mężczyzn oczywiście w kościele, która jest ważna, bardzo ważna, ale nieraz właśnie kiedy o Panu Bogu opowiadają kobiety, to też może przemówić, no bo jeśli mamy pomóc młodym, mówimy tutaj o kwestii powołaniowej, młodym dziewczynom, no wiadomo, ksiądz, ojciec duchowny coś tam powie, ale jeśli przemówi kobieta, która rozumie kobietę, bo jest nią, bo wie, co to znaczy przeżywać różne swoje emocje, być zakochanym, być matką, albo nie, albo właśnie rezygnować z tego macierzyństwa, to bardziej przemówi. Przy Panu Jezusie były też kobiety, one też Jemu służyły, one też przy Nim chodziły i kobieta właśnie została wyróżniona, dobrze wiemy, to ona pierwsza dowiedziała się o zmartwychwstaniu, to ona pierwsza, nie mężczyzna, nie bliski jakiś tam apostoł Piotr czy inny, ale właśnie kobieta zaniosła tą najważniejszą dla nas, fundamentalną wieść o tym, że Chrystus zmartwychwstał i trzeba pokazać światu, że kobieta też przez Boga jest wezwana do tego, żeby głosić dobrą nowinę, bez dwóch zdań.
A jaka, wracając jeszcze w ogóle do powołania, jaka była księdza droga do tego, żeby wybrać drogę zakonną?
Czy naprawdę mamy dużo czasu?
Tak.
Dlaczego zostałem księdzem? Tego chciał Pan Bóg niewątpliwie. Ja nigdy nie miałem w rodzinie żadnego księdza, nie mieliśmy żadnego zakonnika ani siostry zakonnej. To się stało chyba nagle. Oczywiście chodziłem do kościoła jak każdy wierzący człowiek. Pochodzę z rodziny wierzącej, ja pochodzę z Kaszub, z takiego nadmorskiego, mało znanego może miasta Władysławowa. Tam sobie żyłem, tam sobie mieszkałem i zawsze do kościoła chodziłem, bo tak to czynili rodzice, tak czynili dziadkowie. Zresztą u nas na Kaszubach, u mnie we Władysławowie to się mówiło, metrzymy z Błega, my trzymamy z Bogiem. Czy Kaszubi dzisiaj trzymają z Bogiem, to nie wiem, mam nadzieję, nadzieję, że jak mnie słuchają, to nie będą we mnie rzucać pomidorami teraz, bo to się troszeczkę może pozmieniało, ale nie jest jeszcze tak źle. W każdym razie wiedziałem, że życie trzeba układać z Panem Bogiem, że to jest sens. Tą drogą trzeba iść, ale żeby od razu być księdzem, no bez przesady. Zawsze lubiłem koleżanki, miałem dużo koleżanek, kolegów też owszem, ale koleżanki fajne. I potem poszedłem do szkoły morskiej w Gdańsku, całkowicie męska klasa, marynarska. Chciałem być marynarzem, pływać na morzach i oceanach, a Pan Bóg w pewnym momencie w sposób tajemniczy zapukał do mnie w kościele w Gdańsku ojców jezuitów, w kościele we Wrzeszczu, kiedy po szkole poszedłem do kościoła. Coś, jakieś natchnienie było, to była zima, pamiętam. Poszedłem do kościoła na taką prywatną modlitwę, bo jakiś wewnętrzny głos był: idź, idź do kościoła się pomódl. Kościół był oczywiście zamknięty, tylko kruchta otwarta. Na tej zimnej posadzce uklęknąłem, pamiętam, tylko rękawiczki podłożyłem pod kolana, żeby się nie zamrozić. Pomodliłem się, koledzy w tym czasie już jedli obiad w internacie, bo ja mieszkałem w internacie. No i tyle. Pomodliłem się, cichutko było, wstaję i zaczynam czytać ogłoszenia w gablotce, jakieś tam teksty wypisane i czytam. Jesteś młodym człowiekiem. Co zrobisz ze swoim życiem? Czy wiesz, że dzisiaj ludzie bardziej potrzebują słowa prawdy niż chleba? A jeśli Pan Bóg ciebie wzywa, to co? Ja tak to czytam jeszcze raz. A jeśli ciebie wzywa, to co zrobisz? I tak od razu, nie, to chyba nie dla mnie, to niemożliwe, przecież ja chcę być marynarzem, ja mam być kapitanem żeglugi wielkiej, ja mam zdobywać oceany i morze i świat, a tutaj takie coś przecież, no, to był pierwszy moment, pamiętam jak dzisiaj. Pod spodem był dokładny adres ojców jezuitów, który na pamięć znałem, Rakowiec, już teraz nie pamiętam, Rakowiecka coś tam w Warszawie, ośrodek powołaniowy jezuitów, wychodzę z kościoła, a na drzwiach potężny plakat wtedy jeszcze sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki z podpisem z Ewangelii słowa Jezusa: kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż co dnia, niech mnie naśladuje. Kompletnie tego nie rozumiałem, o co tu chodzi. Wiedziałem, że coś się stało. Wychodzę z kościoła, padał śnieg, jechał tramwaj, pani szła z siatkami, jakimiś torbami, to jak dzisiaj pamiętam, a ja czuję, że coś się stało, że mi się świat wywrócił do góry nogami, że ktoś mnie dotknął, że ktoś mnie powalił, tak ostro potrząsnął mną, że coś ma być inaczej. Ja byłem wtedy w drugiej klasie szkoły średniej, miałem wtedy 17 lat, jeszcze bardzo młody tak naprawdę, ale czułem, że coś musi być inaczej i może to dziwnie zabrzmi, miałem przed oczami przez sekundę taki obraz siebie w sutannie. Wziąłem tak w myślach taką wielką gumkę, zmazałem to wszystko, mówię, nie, ja mam być marynarzem, ale ten głos wtedy, który pierwszy raz wybrzmiał w uszach, już nigdy nie przestał być słyszalny we mnie. I to był pierwszy taki moment, kiedy ja zacząłem odkrywać tą drogę. Później były kolejne znaki, mój rejs, darem młodzieży po morzach i oceanach tego świata, gdzie tam Pan Bóg konkretnie dawał mi przykłady, czy sygnały takie konkretne. Mariusz, weź nie uciekaj. No nie uciekaj, chłopie, to jest twoja droga. I jeszcze odkryłem, że w Gdańsku jest filia KUL-u, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pomyślałem sobie, no to tam pójdę. I w tym momencie jeszcze miałem kontakt z ojcem PR-em Józefem Tarnawskim, który był albo jest jeszcze prowincjałem tegoż zakonu. I ja do niego napisałem króciutki list, a on mi napisał na drugi dzień na 10 stron list, oczywiście odpowiadając na moje nurtujące mnie pytania powołaniowe. I ja mu napisałem: ojcze, czuję taki głos, ale ja tutaj mam teologię dla świeckich, więc ja będę służyć Panu Bogu, ale no będę świeckim. Może jakimś dziennikarzem, może katechetą. I on mi odpisał bardzo prosto. Mówi: słuchaj Mariusz, fajnie to wymyśliłeś. Teologię dla świeckich? Tak, jak najbardziej. Zobacz, poznasz Biblię, poznasz naukę Kościoła, dogmaty, prawo kanoniczne, świetnie. Możesz głosić świetne katechezy, może być faktycznie dziennikarzem i tak dalej, ale jest jedna zasadnicza różnica. Nie będziesz chrzcił dzieci, nie będziesz błogosławił małżeństw, nie będziesz spowiadać, nie będziesz odprawiać mszy świętej, nie będziesz księdzem. To był taki kubeł zimnej wody dla mnie. Kolejny sygnał: Mariusz, ty po prostu uciekasz. No i już nie było odwrotu. Poszedłem. Potem jeszcze pielgrzymka na Jasną Górę, która no, była taką kropką nad i, gdzie Pan Bóg już konkretnie powiedział: Mariusz, ty będziesz księdzem.
Ksiądz poruszył temat rezygnacji, bo wybierając jakąś drogę, zawsze z czegoś rezygnujemy. Czy to będzie droga zakonna, czy to będzie droga kapłańska, czy to będzie droga małżeńska, jakakolwiek inna, to jest zawsze wybór, tak? On oznacza rezygnację z czegoś, ale też więcej na tej drodze.
Dokładnie tak. Pan Bóg zabierając coś, tak jak mówi Ewangelia, daje stokroć więcej. Ja sam się śmieję, ponieważ byłem w szkole morskiej i chciałem być rzeczywiście tym marynarzem. Na moim przykładzie sprawdziło się to, co się sprawdziło na przykładzie Piotra. Pójdź, zostaw te sieci, idź na inne morze, odtąd ludzi będziesz łowić. I faktycznie ja już nie pływam na morzach i oceanach, ale poruszam się na przestrzeni tych dusz ludzkich, morzu dusz ludzkich i je mam łowić. Jako duszpasterz, jako ksiądz, jako osoba duchowna i zakonna. Pan Bóg pokazał mi, ja ci coś zabieram, ale dam ci dużo, dużo więcej. Ja wtedy byłem jeszcze bardzo młody, bardzo łatwo takiego młodego człowieka, wydaje mi się, formować. To jest jeszcze bardzo miękkie drzewo dla rzeźbiarza, jakim jest Pan Bóg. Chociaż Pan Bóg sobie i z twardym drewnem poradzi. Nie ma,
może
nie,
bardziej boli.
Bardziej boli, ale potem rzeźba może jest jeszcze piękniejsza wtedy, tylko trzeba czasu i cierpliwości. Natomiast w moim przypadku, za czym ja tęskniłem, z czego ja rezygnowałem, to za moją mamą, za moją rodziną po prostu. Wtedy, kiedy odchodziłem do seminarium, ja nie miałem dziewczyny, wcześniej tam jakaś była koleżanka, ale ja nie płakałem za tamtym światem. Jeszcze w domu nie mieliśmy komputera. Naprawdę, to było 20 lat, no niecałe 20 lat temu, kiedy ja wstępowałem do seminarium. My nie mieliśmy komputera, ja nie miałem komórki, nie byłem jakoś związany z tym światem, więc jedyne, za czym tęskniłem, to za moim domem, za moją rodziną, za tym, co stamtąd wyniosłem, bo wiedziałem, że coś się kończy. Myśl o tym, że już nie będzie takich Bożych Narodzeń, tej atmosfery rodzinnej w moim domu, którą bardzo dobrze wspominam i chyba jak każdy Polak, chciałbym się płakać. I pierwsze dni w nowicjacie, na które tak czekałem, z wytęsknieniem wypatrywałem, patrzyłem w kalendarz, kiedy w końcu będę mógł zacząć tą drogę realizować, to był koszmar. Ja nie wiedziałem, co się... I chyba jakaś straszna pokusa. Ja nie wiedziałem, co ja tam robię. Ja po prostu miałem łzy w oczach, aż mi wstyd było, kiedy mój brat i moja kuzynka mnie odwieźli do nowicjatu, do Murkowa pod Lesznem Wielkopolskim. Oni odjeżdżali, oni byli zalani łzami, ja jeszcze bardziej. Przełożony później to ze śmiechem wspominał, aleś ty był złączony z rodziną. Mówię, tak no, jakaś straszna pokusa. Każą nam iść spać o 22, światła gasić. Tutaj to był sierpień, jasno jeszcze. Każą nam iść spać, rano dzwon o 6 bije, wchodzi jakiś nowicjusz do pokoju, puka, wszystkich budzi i woła Benedicamus Domino. Nie wiedziałem, o co w ogóle chodzi. Ja mówię, słucham, co ty mówisz? A to było takie pozdrowienie, błogosławmy Panu od samego rana. Jakieś wykłady od razu mieliśmy, dużo tej modlitwy. Mogłem się tego spodziewać, ale jednak doznałem sam szoku, rozczarowania samym sobą, że ja nie potrafię się odnaleźć. Ale to były pierwsze 3, może 4 dni, a później jak ręką odjął. Jakaś straszna pokusa, a potem już było tylko dobrze. Więc jeśli miałem z czegoś rezygnować, to z tej takiej więzi rodziny, która wbrew pozorom, ona się wcale nie skończyła. Może stała się jeszcze większa, bo potem listy, które pisałem do mamy, które ona pisała, czy do mojego rodzeństwa, bo nie można było dzwonić, komórek przecież nie mieliśmy wtedy, one odkrywały nasze takie duchowe wnętrze. Bo tak jak na co dzień byliśmy, bawiliśmy się, wygłupialiśmy, to jakieś zabawy, to gra w piłkę, to takie ogólne, zewnętrzne rozmowy o życiu, o świecie, a tutaj było przejście na inną płaszczyznę, na płaszczyznę życia duchowego. I poznawałem moją rodzinę, mojego brata, który jest 11 miesięcy ode mnie młodszy tylko, więc byliśmy jak bracia bliźniacy niemal, nawet dosyć podobni do siebie jesteśmy, podobnie byliśmy jako chłopcy przez mamę ubierani. Ta więź wbrew pozorom się powiększyła wtedy, kiedy ja z domu odszedłem.
Czyli to była tęsknota, przynajmniej na początku, za tą rodziną, za tym domem, z którego ksiądz wychodził, ale pojawiła się taka myśl, że nigdy nie będę ojcem fizycznie.
O tak, oczywiście, że była i no cóż, no jesteśmy tutaj szczerzy, całkowicie otwarcie mówimy i czasem się pojawia też jeszcze, bo dzisiaj, kiedy jadę do rodzinnego domu na wakacje, spotykam mojego brata, jednego i drugiego, którzy mają swoje rodziny, którzy mają swoje dzieci i te dzieci są kochane i wspaniałe i takie maluszki biegają i wujek, wujek i na ręce mi wskoczą i na kolana. Ja te wszystkie dzieci poza jednym ochrzciłem. Jestem nawet chrzestnym jednej dziewczynki, Hani, za względu moich przełożonych, więc to się pojawia taka myśl, tak, ale to ja to odkrywam na zasadzie troszkę pokusy, która gdzieś tam jeszcze się pojawia, a z drugiej strony Pan Bóg jakby chce mi powiedzieć, zobacz, te dzieci lgną do ciebie, ale ty masz dla nich być ojcem duchowym, bo mają swojego tatę Krzysztofa, tatę Roberta, ale myślę, że oni już wiedzą, że wujek jest księdzem. Jak przyjeżdżali do mnie, czy na parafię do Szczecina, czy nawet jak byłem w Częstochowie przez 2 lata, to też odwiedzali mnie, więc oni wiedzieli, że jadą do księdza. Jedziemy do wujka księdza i tam będzie msza codziennie z wujkiem, że tam będziemy mieli modlitwy też. Oczywiście nie, że robimy z domu klasztor, tak? Żeby te dzieci tam teraz już od maleńkiego wychowywać na zakonników czy zakonnice, to nie o to chodzi. Ale jedziemy do księdza, do wujka księdza i będzie trochę inny styl życia przez te dni. Co tam w tych malutkich głowach się do końca tworzy i kreuje, to nie wiem. Ale są ministrantami, ci chłopcy służą i się cieszą, że z wujkiem mogą służyć. Widzę, jak oni są przejęci. Wujku, czy będzie dobrze? A jak tu się chodzi? Tu jest inny kościół. Jak tutaj trzeba stać? A kiedy zadzwonić do kościoła? Jest tak samo jak u nas. Jestem dla nich wujkiem, jestem księdzem, ale też może w jakiś sposób takim ojcem duchownym. Może jeszcze tego nie nazywają wprost po imieniu. Myślę, że nie oczekują ode mnie niczego innego, jak tego, żebym im mówił o Panu Bogu. Swoim życiem przede wszystkim.
Tak, pytam o to ojcostwo, bo to dotyczy także kobiet. Tutaj o macierzyństwie mówię. Może jeszcze bardziej. Kobiety, które idą do klasztoru, one rezygnują dokładnie z tego samego, z bycia matką fizycznie.
Nie jestem kobietą, ale myślę, że to jest dużo trudniejsze niż w przypadku mężczyzn, bo mieć świadomość tego, że nigdy pod sercem nie będę niosła dziecka, nie będę czuła tego, jak ono tam się rozwija, rośnie i tak dalej i nie będę mogła usłyszeć tego pierwszego krzyku dziecka, to musi być trudne. Ja się mogę domyślać tego, że to musi być bardzo trudne, ale znów, no chyba na to trzeba patrzeć, nie chyba, ale na pewno, pod kątem wiary, że tutaj Pan Bóg zabierając taki przywilej, Pan Bóg daje też łaskę, żeby inaczej na to swoje życie patrzeć i już gdzieś tam przy innej rozmowie na ten temat mówiłem, że jedna z sióstr wypowiada się w swoim świadectwie, że ucząc dzieci, ucząc katechezy, ona się czuje naprawdę matką. Tak by miała 5, 6 dzieci może, a tutaj ma 30 dzieci, czy 2-krotnie albo 3-krotnie więcej, jeśli ma kilka klas i taka historia, malutka dziewczynka przybiegła do tej siostry, chwyciła za kolana, ja chcę, żebyś była moją mamą, krzyknęła. Siostra tak, no, z uśmiechem spojrzała na tą dziewczynkę, no cóż, no miała może trudniejszy dzień w domu, albo spodobała jej się katecheza i tak powiedziała, jak to dzieci. Ale kiedy trzeciego, czwartego i szóstego dnia przyszła i znowu powiedziała, chcę być mamą, siostra mówi, zapytałem tę dziewczynkę, ale przecież ty masz mamę. Tak, ale ja chcę, żebyś to ty była moją mamą, ty. Właśnie, taka inna, taka dobra, taka ciepła, prawda? I mówi, ja już wiem, że Pan Bóg pozwala mi cieszyć się tymi dziećmi. Nie mam swoich biologicznych dzieci, ale tych duchowych mam dużo, dużo więcej. I potem konkluduje to wszystko taką wypowiedzią, ja jestem jako siostra spełniona w 100%. Jako kobieta, jako człowiek jestem spełniona w 100%. Na tej właśnie drodze życia konsekrowanego, zakonnego.
Bo tutaj wracamy do początku i do wyboru drogi. Powiedziała Bogu tak, wybierając tę Jego drogę, a nie swoje pomysły na własne życie. Bo taką tendencję do zbaczania na własne ścieżki chyba wszyscy mamy. Nie wiem, ja mam.
Co prawda mówimy codziennie, bądź wola Twoja w modlitwie Pańskiej, Ojcze nasz, ale nie jest to proste zgodzić się na ten projekt Boży. Trochę szkoda, bo Pan Bóg ma rację, On się nie myli. On wie, co jest dla nas najlepsze. Nie od razu musimy to widzieć i rozumieć. Czasem to jest droga...
Tak, to nie od razu jest tutaj.
Tak, przez ciernie. Dopiero jak to często powtarzam, ta układanka rozsypanych na początku klocków puzli, tych dni szarych, monotonnych, czasem zupełnie beznadziejnych i nie wiadomo, jak ze sobą związanych, po czasie okazuje się, że ma sens. Potem jest piękna całość, piękny, cudowny obraz i tylko można potwierdzić to, że tak, Boże, ty miałeś rację, ty się nie pomyliłeś i zawsze to mówię młodym, sobie też zresztą, no właśnie, sobie powinienem jeszcze częściej mówić, że Panu Bogu się nie odmawia, Panu Bogu mówi się tak. To nie ma sensu się z nim kłócić, bo ja przegram. Pan Bóg szanuje wolność i on mi pozwoli iść swoją drogą. No nie będzie mnie na siły, na smyczy, na jakimś łańcuchu, Mariusz, nie idź, bo on mi mówi, wybieraj życie albo śmierć, ale to ode mnie zależy, co ja zrobię z tym.
Jak w takim razie usłyszeć ten jego głos, nie pomylić go ze swoim własnym ego albo z jakimiś innymi podpowiedziami?
To jest bardzo ważne pytanie i to pytanie stawia młodzież. Nie ma, myślę, jakiejś jednej prostej na ten temat odpowiedzi, bo każdy człowiek będzie troszeczkę inaczej to wszystko widział.
Niektórzy będą widzieli ogłoszenie, na przykład
dokładnie,
w kościele
dokładnie. I czasem Pan Bóg przemawia poprzez znaki. Niektórzy powiedzą, że sobie to, mówiąc językiem kolokwialnym, młodzieżowym, wkręcają sobie to. Ja sobie to wkręcam, prawda, bez przesady. Jedni właśnie zobaczą ogłoszenie w kruchcie kościoła, inni w gazecie, innym ktoś powie, słuchaj, ty się nadajesz na siostrę, tak mówisz jak siostra, ty naprawdę byś była dobrą siostrą, albo ty byś był dobrym księdzem. A teraz pytanie właśnie, czy to jest tylko ich głos, czy przez nich Pan Bóg mówi? Myślę, że tutaj trzeba dużo pokory. Pokory i cierpliwości. I posłuszeństwa.
Modlitwa, rozmowy. Spowiedzi?
Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. I czekać. Nie chcieć natychmiast już. Nie rozkazywać, Panie Boże, jeśli mówisz, proście, otrzymacie, to ja proszę bardzo na wtorek. Dobra, na środę. Proszę mi dać odpowiedź i to na piśmie najlepiej. Oczywiście Pan Bóg potwierdzi. Ja sam miałem to potwierdzenie, kiedy szedłem pielgrzymką na Jasną Górę. Właśnie w tej intencji. Dokładnie. Panie Boże, mam już 18 lat, za rok matura i proszę bardzo, powiedz mi, co ja mam robić. Bo ja czuję, że mnie wzywasz, ale ja mam kilka koleżanek, fajne kandydatki na żony. Chcę być marynarzem, kapitanem żeglugi wielkiej, ale jeśli ty mnie powołujesz, to ja nie będę się kłócić, bo z tobą nie wolno się kłócić. Znaczy można, ale to nie ma sensu, bo ja przegram. Nie będę szczęśliwy i chcę pełnić po prostu twoją wolę. I proszę sobie wyobrazić, ja szedłem 18 dni, bo szedłem z Kaszub. Teraz idzie z Helu ta pielgrzymka, wtedy ze Swarzewa, sanktuarium maryjnego szła. 18 dni i Pan Bóg milczał. Ja tutaj wołam i śpiewam i po cichu modlę się, powiedz mi, powiedz, bo czekam. Dni mijają i 18 dni nic. I kiedy doszliśmy na Jasną Górę, dalej niebo milczało. Normalnie, jakby się uwzięło, że byłem zły. Nie, po prostu mówię, trzeba czekać. Tak ma być. Pomodliliśmy się, po apelu wracamy już pociągiem do Gdyni, na północ Polski i w tym momencie w pociągu, siedząc w przedziale, na pielgrzymce, Państwo wiedzą, mówi się do siebie bracie, siostro i tam koledzy, koleżanki, czy bracia, siostry mówi, słuchaj, ja mam dla ciebie, bracie, super siostrę, ona będzie dla ciebie super żoną, a ja mam dla ciebie super brata, mojego brata, to będzie dla siebie super mąż. I tak się w pary łączą tutaj, tak siak, a mnie omijają wielkim łukiem, mówię, przepraszam, a dla mnie nikogo nie macie? Może zbyt przystojny to nie jestem, ale no, może by się ktoś znalazł dla mnie, prawda? I w tym momencie zapadła cisza. Jedna z tych koleżanek, tych sióstr pielgrzymkowych mówi, wiesz co, dla ciebie nikogo nie mamy. Dlaczego? Bo ja patrzyłam na ciebie dzisiaj w kaplicy Matki Bożej i pomyślałam sobie, z niego będzie ksiądz. Z niego kiedyś będzie dobry ksiądz. I proszę sobie wyobrazić, oni zaczęli się dalej śmiać, wygłupiać, a dla mnie to był znak. I mi się tak oczy szeroko otworzyły, jak nie wiem. Ja nie potrafiłem się uspokoić. Ja wiedziałem, że to Pan Bóg przez tą dziewczynę, której przecież nigdy nie znałem. Nikomu nie mówiłem o moich myślach, planach, jakichś tam, które mam w tym kierunku powołania, drogi kapłańskiej, zakonnej. Nikomu nie mówiłem, skąd ona wiedziała. Ja jej nigdy potem nie spotkałem. Pan Bóg przez właśnie kobietę, przez dziewczynę przemówił i dla mnie to był wyraźny znak. 18 dni przetrzymał mnie w milczeniu, a potem dał mi znak w postaci tej jednej wypowiedzi dziewczyny. Z niego kiedyś będzie ksiądz. Dobry ksiądz. I kropka nad i postawiona. Mariusz, idź do seminarium. I tak zostałem księdzem.
Z księdzem Mariuszem Sokołowskim rozmawiała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego radia Fiat. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.